Witam Cię, człowieku rozumny. Jest drugi tydzień Wielkiego Postu, nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy przestrzeń nad tabernakulum to dobre miejsce na zdjęcie nagiego mężczyzny? Kolejna nasza wspólna wycieczka po globie. Czy historia świętego Atanazego nie przypomina nam współczesnych czasów? Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, YouTube nie lubi tych filmów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto w odróżnieniu od pana YouTube'a lubi te filmy i uważa, że dobrze, żeby ten program się rozwijał i chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. W Austrii biskup Innsbrucka Hermann Glettler, jak sam twierdzi z okazji Wielkiego Postu, wywiesił nad tabernakulum dość nietypowy obraz jak na świątynię katolicką. Tuż nad tabernakulum pojawiło się mające 4,5 metra na 3 metry zdjęcie nagiego aktywisty LGBT Dawida Apakidze. Przedstawiony na zdjęciu aktywistę LGBT, na swoim koncie instagramowym ma bardzo dużo zdjęć homoseksualnych, zdjęć zawierające twarze torturowanych ludzi i różne inne bardzo niepokojące obrazy, między innymi na przykład zdjęcie opisane takim komentarzem: aborcja jest aktem sakralnym, w którym kobieta odzyskuje prawo reprodukcyjne. Takie poglądy ma ten jegomość. Jego nagie zdjęcie wisi nad tabernakulum w kościele w Innsbrucku. Zdjęcie wybrał osobiście biskup Hermann Glettler, który został mianowany biskupem przez papieża Franciszka w roku 2017. Biskup znany jest ze swojego poparcia dla aktywizmu LGBT, a opór kościoła, żeby błogosławić związki jednopłciowe, nazywa rozczarowującym. Żeby było śmieszniej, choć nie wiem, czy to jest śmieszne, biskup jest w konferencji Episkopatu Austrii odpowiedzialny za małżeństwa i rodziny. Po co wam to pokazuję? Po co w ogóle o tym mówię? Zwłaszcza teraz, kiedy na wschodzie mamy zawieruchę i dużo ludzi żyje już naprawdę w takim stanie, w którym ma dosyć. Ma dosyć niepokojących wieści. Dodatkowo na długo, zanim wybuchła ta wojna, zawsze takie komentarze na temat stanu kościoła katolickiego. Bo według mnie zdjęcie półnagiego aktywisty nad tabernakulum w kościele w Austrii jest jakimś symptomem. Nie jest raczej pieczołowicie wyszukaną jedną taką dziwną bardzo sprawą, tylko niestety wpisuje się w szereg różnych innych wydarzeń. Zaraz jeszcze pokażę wam dwa inne przykłady. Natomiast teraz pytanie. Czy jeżeli coś jest niepokojące, to reakcją katolika powinno być zamknięcie oczu i uszu na to? Udajemy, że tego nie ma. Udajemy, że te rzeczy się nie dzieją, ponieważ to wzbudza nasz niepokój. A ty, Dawid, jako powiedzmy publicysta katolicki, do której to powiedzmy pozycji aspirujesz, nie powinieneś za bardzo teraz, zwłaszcza w tych trudnych czasach, mówić o czymś takim. Nie wzbudzać w ludziach niepokoju. Nie zgadzam się zupełnie z taką jakby filozofią. Uważam, że jeżeli coś jest niepokojące, a leży jakoś w zakresie możliwości naszych, żeby to zmienić, bo my jako Kościół możemy wpływać na to, jaki jest stan tego kościoła. Cały kościół jest odpowiedzialny za to, w jakim znajduje się stanie. Więc według mnie na niepokojące obrazy powinno się reagować chęcią zmiany tego, co jest niepokojące. I zanim zaczniemy się zastanawiać, jakie lekarstwo należy zaaplikować, co my możemy zrobić, aby zmieniać to, co jest niepokojące, najpierw musimy postawić diagnozę. Musimy jakby przyswoić, że dzieją się rzeczy dość niepokojące z kościołem katolickim. Dwa inne przykłady, które chciałbym wam podać, to jest wypowiedź niemieckiego biskupa Georga Batzinga, który jest głową konferencji Episkopatu Niemiec. W wywiadzie udzielonym niemieckiemu magazynowi Bunta biskup Georg Batzing zgodził się z dziennikarzem, który powiedział, że nikt przecież nie przestrzega nauczania kościoła w zakresie seksu pozamałżeńskiego. I dalej biskup powiedział, że katechizm powinien się wobec tego zmienić, ponieważ seksualność ludzka jest darem Bożym, a nie grzechem. Biskup raczył był też powiedzieć, że jeżeli osoba jest w związku homoseksualnym i jest wierna i jest w tym związku odpowiedzialna, to na pewno takie coś nie może wpływać negatywnie na relacje tej osoby z Panem Bogiem. I jeszcze jeden mały objaw tego, co zdaje się dziać teraz z Kościołem katolickim w Stanach Zjednoczonych. Ksiądz podczas Środy Popielcowej znalazł nowy sposób aplikowania popiołu na głowę wiernych. W katedrze świętego Piotra w Scranton w Stanach Zjednoczonych biskup Bambera do nakładania popiołu na głowę wiernych używał patyczka higienicznego. Biskup z okazji początku Wielkiego Postu wydał zalecenia dla swojej diecezji, gdzie dużą część poświęcił temu, aby unikać kontaktu fizycznego. Biskup zalecił, aby w innych kościołach również popiół na głowy wiernych nakładać patyczkiem higienicznym, ewentualnie żeby rozsypywać popiół nad głową wiernego. Kochani, czy te przykłady jakkolwiek łączą się ze sobą? W moim odczuciu one są symptomem tego, że w dużej części kościoła katolickiego na świecie brak jest już w ogóle mowy o wymiarze nadprzyrodzonym, o wierze w Boga, o duszy, o życiu wiecznym. Te zachowania. Ksiądz wywiesza zdjęcie półnagiego aktywisty LGBT nad tabernakulum. Inny ksiądz w tym czasie, no zgodnie z raczej stanowiskiem całego episkopatu niemieckiego, mówi, że katechizm należy wreszcie zmienić, bo tam jest problem troszkę z tym nauczaniem dotyczącym seksualności. Tak uważają Niemcy. W innym miejscu na świecie, w Stanach, ksiądz nakłada patyczkiem na głowę wiernych popiół. W tamtej miejscowości i ogólnie w całych Stanach, jeżeli chodzi o podejście do drobnoustroju, w kościele katolickim jest teraz jakby ostrzej troszeczkę niż w państwie, bo państwo już luzuje w wielu miejscach swoje obostrzenia, natomiast w kościele one zostają mocniej. Instytucja Kościoła Katolickiego w ostatnich 2 latach była olbrzymim propagatorem obostrzeń, cudownego eliksiru. Jeżeli jakoś was to niepokoi, co teraz mówię, to zachęcam, żeby dotrwać do ostatniej sprawki, gdzie będę mówił o świętym Atanazym. To jest dosyć interesująca historia sprzed około 1700 lat i mam nadzieję, że niepokój, który wzbudzają takie treści w moim widzu, będzie raczej motywacją do tego, żeby coś zmienić, żeby wpłynąć na to, co się dzieje, a nie żeby zamknąć oczy, uszy i mówić, oj, to już za dużo, odwracam wzrok. To by było wszystko w tej pierwszej sprawce. Teraz zapraszam was na naszą wycieczkę po globie. Zajrzyjmy w kilka miejsc naszej kuli ziemskiej, żeby zobaczyć, co też takiego ciekawego się tam dzieje. Puerto Rico. Biskup Daniel Fernandez Torres rok temu ogłosił wiernym, że mogą odmówić przyjęcia magicznego eliksiru. W tym tygodniu decyzją Stolicy Apostolskiej został odwołany z pełnionej funkcji. Nikt mi niczego nie zarzucił, ani formalnie mnie o nic nie oskarżono. A pewnego dnia delegat apostolski po prostu zakomunikował mi ustnie, że Rzym prosi mnie o rezygnację. Następca apostołów zostaje zastąpiony bez wszczęcia nawet postępowania kanonicznego. Poinformowano mnie, że nie popełniłem żadnego przestępstwa, ale rzekomo nie byłem posłuszny papieżowi i nie pozostałem w wystarczającej komunii z moimi braćmi biskupami Puerto Rico. Nie zrezygnowałem z urzędu, ponieważ nie chciałem stać się współwinnym tych absolutnie niesprawiedliwych działań i nawet teraz nie mogę pojąć, że taka sytuacja mogła się zdarzyć w naszym kościele. Odwołanie biskupa Fernandesa Torresa nastąpiło po tym, jak odmówił przyłączenia się do oświadczenia wydanego w sierpniu przez 6 innych biskupów Puerto Rico, którym deklarowano, że nienaszprycowani wierni zostaną poddani separacji podczas mszy świętych. Biskup Fernandez Torres wydał wtedy osobne oświadczenie, w którym napisał: szacunek dla sumienia jest doktryną katolicką. Sumienie i jego wolność nie mogą być uważane jedynie za prawo obywatelskie, ale są czymś nieodłącznym dla naszej wiary katolickiej. Pamiętamy, że wartość życia i jego obrona, a także rozumienie powagi grzechu aborcji, są częścią naszych przekonań religijnych jako katolików. Dlatego katolik może z czystym sumieniem sprzeciwiać się magicznemu eliksirowi. Wsparcie biskupowi okazał emerytowany biskup La Plata w Argentynie, Hector Aguer. Opublikował on w środę oświadczenie chwalące obalonego biskupa i krytykujące działania Watykanu. Obecny Kościół nie jest już zainteresowany Bogiem ani wezwaniem Chrystusa do ewangelizacji, a jedynie narzucaniem nowych paradygmatów i przestrzeganiem zasad nowego porządku świata, który jest obcy prawu naturalnemu i chrześcijańskiemu objawieniu. Przypadek prałata Fernandesa Torresa bardzo wyraźnie pokazuje, jak Kościół kroczy w odwrotnym od swojej misji kierunku. Australia. W australijskiej archidiecezji dnia na dzień zlikwidowano tradycyjną mszę. Ksiądz Michael Rowe jest rektorem w kościele świętej Anny w Perth, w której od 2008 roku odprawiane są tradycyjne msze święte. Biskup Barry Hickney w 2009 roku przyznał księdzu Rowe pełne uprawnienia proboszcza. Ksiądz Rowe i wierni wydali $1 000 000 na remont kościoła. Sprawy pogorszyły się, gdy zmienił się arcybiskup. Timothy Costello od kilku lat podejmuje szereg działań wymierzonych przeciwko wspólnocie i postanowieniom byłego arcybiskupa. Nowy arcybiskup bez żadnych ustaleń z rektorem kościoła świętej Anny postanowił połączyć 3 parafie, a w tym parafię, na której terenie znajdował się kościół świętej Anny. biskup zadeklarował, że Kościół Świętej Anny od tego momentu stał się własnością nowo utworzonej w wyniku fuzji parafii. Archidiecezja oświadczyła jednocześnie, że nie ma na jej terenie innego miejsca dla tradycyjnej mszy świętej. Ksiądz Michael Rowe nie poddał się i rozpoczął batalię prawną. Aktualnie zbiera środki finansowe, aby złożyć apelację do Sądu Najwyższego, co jest ostatnią szansą na wygranie sprawy. Wygrana umożliwiłaby odzyskanie Kościoła Świętej Anny i ochronę wspólnoty wiernych tradycji, uczęszczających na tradycyjną mszę świętą. Niemcy. Feministyczna grupa o nazwie Komu Potrzebny Jest Feminizm ogłosiła, że stworzyła pierwszy na świecie projekt, sromowego statku kosmicznego. Dr Lucia Hartmann opowie nam o tym kosmicznym projekcie. Żyjemy w czasie globalnej pandemii. Ceny ropy i elektryczności gwałtownie rosną, a kryzys klimatyczny zagraża naszej egzystencji. W tym samym czasie milionerzy latają w kosmos w rakietach w kształcie męskich genitaliów. Wywołało to u nas poważne rozterki. Czy kosmos nie powinien być dla wszystkich? Czy faliczny kształt rakiety to najlepsza opcja, aby się tam dostać? Dlatego zdecydowałyśmy, że dokonamy rewolucji kosmicznej na zawsze. Oto, sromowy statek kosmiczny. Razem z naukowcami i inżynierami kosmicznymi opracowaliśmy projekt pierwszego statku kosmicznego w kształcie kobiecych genitaliów. Testy w naszym tunelu powietrznym pokazały, że nasz wyjątkowy projekt SROMU jest dużo bardziej efektywny niż tradycyjna rakieta. Zamierzamy lobbować w Europejskiej Agencji Kosmicznej, zachęcając ich, aby pomogli zrealizować ten projekt. Będziemy mogli pokazać światu, że upodmiotowienie kobiet ma swoje miejsce w kosmosie. Kolonia. W kolonii pielęgniarki i seniorzy pytają, o co podawać czwartą dawkę magicznego eliksiru umierającym osobom. Stowarzyszenie Seniorów wysłało list otwarty do Rady do Spraw Etyki w prywatnych i państwowych placówkach opieki, zadając to pytanie. Stowarzyszenie zostało o tym zawiadomione przez pielęgniarkę, która powiedziała: nie rozumiem, dlaczego ludzie, którym pozostał maksymalnie 1 albo 2 tygodnie życia, którzy nie połykają ani nie mówią, będąc w stanie agonalnym, są po raz czwarty szprycowani. Stany Zjednoczone. Arcybiskup Vigano wydał oświadczenie o wojnie na Ukrainie, które nie spodobało się niektórym katolikom. W obszernym oświadczeniu arcybiskup Vigano oskarża NATO o niepotrzebne prowokowanie konfliktu przez poszerzanie strefy swoich wpływów. Jeśli przyjrzymy się temu, co się dzieje na Ukrainie, nie dając się zwieść rażącym fałszom mediów głównego nurtu, zauważymy, że poszanowanie praw drugiej strony zostało całkowicie zignorowane. W istocie mamy wrażenie, że administracja Bidena, NATO i Unia Europejska celowo chcą utrzymać sytuację oczywistej nierównowagi, właśnie po to, by uniemożliwić jakiekolwiek próby pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, prowokując Federację Rosyjską do wywoływania konfliktu. W tym właśnie tkwi powaga problemu. Jest to pułapka zastawiona zarówno na Rosję, jak i na Ukrainę, wykorzystująca oba te kraje do umożliwienia globalistycznej elicie realizacji zbrodniczego planu. Arcybiskup Vigano w swoim oświadczeniu porusza też problem laboratoriów biologicznych na terenie Ukrainy, które miały powstać dzięki finansowaniu Stanów Zjednoczonych. Wiele osób wyśmiało stanowisko arcybiskupa jako powielające tzw. fake newsy. Jak się jednak okazuje, temat jest dużo bardziej skomplikowany i budzi obawy również wśród innych Amerykanów. Victoria Nuland, podsekretarz stanu Joe Bidena, odpowiedzialna za Ukrainę, została zaskoczona pytaniem o broń biologiczną na Ukrainie przez senatora Marco Rubio z Florydy. Czy Ukraina posiada broń chemiczną lub biologiczną? Ukraina ma zaplecze do badań biologicznych, które w rzeczywistości jesteśmy teraz dość zaniepokojeni wojskami rosyjskimi, siłami rosyjskimi. Być może starają się przejąć nad nimi kontrolę. Tak więc pracujemy z Ukraińcami nad tym, jak mogą zapobiec wpadnięciu któregokolwiek z tych materiałów badawczych w ręce sił rosyjskich. Nie chodząc dalej w temat, możemy z pewnością uznać, że arcybiskup Vigano jednak nie powiela fake newsów.
To jest, kochani, nie ukrywam, jeden z trudniejszych momentów tego kanału YouTube'owego. Od samego początku tego koszmaru, jakim jest wojna, czułem, że teraz szukanie prawdy, a zwłaszcza mówienie, próba szukania wspólnego razem z widzem prawdy na temat wydarzeń będzie bardzo utrudniona. Zbyt cynicznie jakby wykorzystywane jest teraz przez media głównego nurtu nasz niepokój, nasz strach wielu ludzi, co jest dość zrozumiałe po ostatnich 2 latach i teraz po ostatnich 2 tygodniach wojny ma tak rozchwiane emocje, że przede wszystkim chciałby uciec w coś bezpiecznego. Bezpieczne nam często wydaje się prosta retoryka. Na przykład teraz coraz częściej forsowana jest taka wizja, że Putin zły, Zachód dobry i bezpieczny. Owszem, kochani, Putin jest zły. Wojna to jest koszmar. Cierpienie niewinnych ludzi to jest zło. Ale z tego nie wynika wcale logicznie, że Zachód jest dobry i bezpieczny. Dobry jest tylko Pan Bóg, a bezpieczna jest tylko prawda. Mówię to też trochę z własnego doświadczenia. Prawdziwe bezpieczeństwo można uzyskać w prawdzie. Jeżeli buduje się swoje poczucie bezpieczeństwa jakkolwiek, na skrótach myślowych, na jakimś uciekaniu, na unikaniu tego, co wydaje nam się za ciężkie, nawet jeżeli to jest prawdą, to takie poczucie bezpieczeństwa zbudowane na takich wymykach, powiedzmy, jest czymś iluzorycznym. Dużo bezpieczniej dla człowieka i tam tak naprawdę można znaleźć spokój, jest poznawanie prawdy. A prawda na ten moment, moim zdaniem, jest taka, że trwa Wielki Post, jest bardzo ważne dla każdego katolika, żeby go nie przegapić. I prawda jest też taka, że teraz szatan i smutni panowie globaliści będą próbowali wykorzystać to nasze rozchwianie emocjonalne do tego, żeby forsować jeszcze bardziej swoje niezbyt korzystne dla przyszłości świata agendy. I z tego miejsca po raz któryś już chciałbym spróbować uzmysłowić Tobie, mój drogi widzu, że w Twoich rękach prawdopodobnie znajduje się trochę więcej wpływu na stan Kościoła, na stan świata, niż Tobie się wydaje. Takie podejście, że co ja tam mogę, to są jakieś wielkie sprawy, jacyś inni ludzie to robią, to jest raczej pokusa. Tak nie jest. Stan Kościoła i stan świata jest jakby odzwierciedleniem stanów, w jakich znajdują się nasze poszczególne dusze i nasze poszczególne rozumy. Więc za to, na co dostaliśmy wpływ od Pana Boga, czyli stan naszej duszy i stan naszego rozumu, za to jesteśmy odpowiedzialni i to, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, bardzo bezpośrednio wpływa na stan całego Kościoła i na stan całego świata. Więc w tym czasie, co mówię już po raz któryś, warto nie przespać Wielkiego Postu. On trwa. Jeżeli ktoś chciałby zerknąć do odcinka, jaki nakręciłem na temat na początku Wielkiego Postu, to zaraz po zakończeniu tego filmu pojawi się miniatura do tamtego filmu o Wielkim Poście. Natomiast teraz, kochani, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się postaci świętego Atanazego. Mam nadzieję, że będzie to początek również jakiegoś nowego cyklu, żebyśmy przyglądali się trochę temu, co święci w historii robili. Historia świętego Atanazego, mimo że wydarzyła się około 1700 lat temu, brzmi tak, jakbyśmy słuchali opowieści o czasach współczesnych. Posłuchajcie. Święty Atanazy urodził się około roku 295 w Egipcie. Przyszedł na świat w chrześcijańskim domu, gdzie otrzymał łaskę wiary. Od młodości prowadził pustelniczy tryb życia, żyjąc na pustyniach egipskich. Spotkał tam świętego Antoniego Pustelnika i pod jego pieczą pogłębiał swoją wiarę przez kolejne lata życia. W 318 roku, czyli mając lat 23, zakładając, że urodził się w 295, przyjął święcenia diakonatu. To był czas, gdy chrześcijaństwo nie zostało jeszcze uznane za religię państwową, jednak ustały już największe prześladowania chrześcijan znane z poprzednich wieków. W Cesarstwie Rzymskim wydany został edykt mediolański, gwarantujący wolność wyznania wiary w całym cesarstwie. Kościół stawał się coraz liczniejszy i tym samym odporny na ataki pogan. Natomiast przed kościołem pojawiły się nowe wyzwania i zaczęły mu zagrażać nowe rzeczy. Szatan, widząc, że odporność kościoła na ataki zewnętrzne się zwiększyła, postanowił, uwaga, zaatakować kościół od wewnątrz. Uczynił to poprzez zasianie w umysłach wiernych i hierarchów różnych herezji i błędów. Herezją stanowiącą dla kościoła największe zagrożenie okazała się herezja arianizmu. Herezji tej nie wymyślił bynajmniej ktoś spoza kościoła. Doktrynę arianizmu stworzył ksiądz Ariusz, który zaczął negować istnienie Trójcy Świętej. Ariusz nauczał, że był czas, w którym nie było Syna, czyli że Chrystus został stworzony przez Boga Ojca w czasie. Dopiero od tego momentu zaczął istnieć. Herezja ta była jawnie sprzeczna z nauką głoszoną przez apostołów. Pomimo to zyskiwała coraz większą popularność i największy jej opór stawił Kościół Aleksandryjski, z którego pochodził święty Atanazy. Między innymi, aby rozwiązać problem arianizmu, w 325 roku postanowiono zwołać pierwszy Sobór Nicejski. Dzięki staraniom świętego Atanazego Sobór Nicejski ostatecznie potępił poglądy Ariusza, formułując wyznanie wiary uwzględniające to, że Jezus Chrystus jest współistotny Ojcu. Sam Ariusz został skazany na wygnanie. Działania te rozwścieczyły Arian, którzy swój gniew skupili na Atanazym. Spór zaczął zaogniać się w 328 roku, gdy Ariusz powrócił z wygnania, a mianowany metropolitą Aleksandrii Atanazy odmówił cofnięcia nałożonej na Ariusza ekskomuniki. Po powrocie Ariusza, Arianie zyskiwali coraz większe wpływy w kościele. Oskarżali oni Atanazego o prześladowanie Arian, niemoralne prowadzenie się, morderstwo czy nawet o magię. W 335 roku zwołano synod w Tyrze, aby rozsądzić los metropolity Atanazego. Synod był w większości opanowany i przygotowany przez heretyków. Nie było zatem niczym zaskakującym, że biskupi biorący udział w synodzie opowiedzieli się za wyklęciem świętego Atanazego. Za wyklęciem świętego. W konsekwencji cesarz Konstantyn skazał go na wygnanie do Trewiru. Atanazy nie zamierzał być posłusznym i podporządkowywać się niesprawiedliwie nałożonej karze ekskomuniki, pomimo że została ona nałożona pozornie zgodnie z prawem. Nałożyli ją przecież ważnie wyświęceni biskupi w ramach ważnie zgromadzonego synodu. Chwilę po śmierci cesarza Konstantyna Atanazy powrócił do Aleksandrii, chociaż nikt nie odwołał nałożonych na niego kar. Pomimo formalnej ekskomuniki święty Atanazy dalej nauczał, odprawiał mszę świętą i wyświęcał kapłanów. Nie podobało to się chcącym zniszczyć kościół od środka biskupom ariańskim. Święty Atanazy podpadł też nowemu cesarzowi, Konstancjuszowi, który ponownie pozbawił go urzędu. Atanazy postanowił odwołać się do papieża Juliusza I. W związku z tym w 340 roku papież zwołał specjalny synod w Rzymie, który zrehabilitował Atanazego i pozwolił mu z powrotem działać jako biskupowi. Nie był to jednak koniec ciosów Arian wymierzonych w nieustępliwego Atanazego i w kościół. Jego spokój potrwał zaledwie 10 lat i skończył się w 352 roku wraz z przejściem cesarza Konstancjusza II na arianizm. W 353 roku cesarz zwołał synod w Arles we Francji, a w 355 roku synod mediolański. Oba synody były opanowane przez stanowiących większość wśród kościelnej hierarchii biskupów ariańskich. Potępiono na nich uchwały Soboru Nicejskiego, jak i samego świętego Atanazego. W nocy 8 lutego 356 roku, podczas nabożeństwa w kościele świętego Tomasza w Aleksandrii, grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do kościoła celem aresztowania świętego Atanazego. Atanazy uciekł do Górnego Egiptu, gdzie ukrywał się przed prześladowcami do 362 roku. Kolejny więc raz ukazał nieposłuszeństwo biskupom i synodowi. Atanazy zdawał sobie bowiem sprawę, że ani synod, ani żaden papież nie może zmienić tradycji katolickiej, czyli nauczania kościoła otrzymanego od apostołów. Nadzwyczajny stan, w którym większość biskupów przyłączyła się do herezji, wymagał nadzwyczajnych środków, a w tym nieposłuszeństwa wobec decyzji kościoła orzekającego na synodach. Będąc na trzecim wygnaniu, Atanazy dowiadywał się o biskupach i kapłanach prześladujących chrześcijan, którzy nie popierali herezji arianizmu. Święty biskup wspierał wiernych prawdziwej wierze, działając w zakresie swoich ówczesnych możliwości. Skupił się więc na pisaniu swoich dzieł przeciwko Arianom. Dokończył m.in. słynne mowy przeciwko Arianom oraz napisał nowe dzieło pod tytułem Historia Arian. Po śmierci cesarza Konstancjusza, za zgodą nowego cesarza Juliana, Atanazy powrócił na tron biskupi po 6 latach nieobecności. Po swym powrocie błyskawicznie zwołał sobór, na którym potępiono heretyków, a w tym biskupów ariańskich. Z charakterystyczną dla siebie energią zabrał się do pracy nad odbudową kościoła w Aleksandrii i oczyszczeniem go z atmosfery teologicznej niepewności. Niedługo później jednak jego rosnących wpływów zaczął obawiać się cesarz rzymski Julian, który słynął z nienawiści do chrześcijan. Nie na darmo nazywamy go dzisiaj Julianem Apostatą. Julian Apostata nakazał Atanazemu opuszczenie Aleksandrii. Wierni biskupowi chrześcijanie aktywnie sprzeciwiali się tej decyzji, jednak biskup uspokajał ich, zapewniając, że jego nieobecność będzie krótkotrwała. Święty Atanazy wyjechał do Górnego Egiptu gdzie pozostawał pod opieką ojców pustyni. Święty Atanazy nie mylił się, albowiem w 363 roku cesarz zmarł, dzięki czemu po krótkim czasie święty Atanazy mógł na powrót objąć tron biskupi. Jako biskup zwołał kolejny synod potwierdzający nicejskie wyznanie wiary i po raz kolejny potępiający Arian. W swych antyariańskich działaniach był popierany przez nowego cesarza Jowiana. Wolność jego potrwała niestety tak krótko, jak krótko potrwało panowanie i życie cesarza Jowiana. Nowy cesarz, Valens, okazał się sprzymierzeńcem Arian i za namową biskupów ariańskich od razu wypędził Atanazego na wygnanie. Ten spędził je w grobowcu swojego ojca. To piąte i ostatnie wygnanie trwało krótko, ponieważ cesarz pod naciskiem protestujących wiernych po 4 miesiącach zmienił swoje zdanie i cofnął decyzję. Święty Atanazy w 366 roku powrócił na tron biskupi, z którego do końca życia chrzcił, nawracał, nauczał, ale i potępiał fałszywe doktryny. Dzięki jego twardej wierze i nieustępliwości w 381 roku Sobór Konstantynopolitański potwierdził nicejskie wyznanie wiary. W takiej formie wyznanie wiary funkcjonuje do dzisiaj, a herezja arianizmu pozostaje już tylko wspomnieniem. Wspomnieniem, ale i przestrogą, że zły duch może opętać nawet najwyższych hierarchów kościelnych. 1700 lat temu, w przybliżeniu, po niecałych 300 latach istnienia kościoła, przygniatająca większość następców apostołów przyjmuje wiarę przeczącą dotychczasowemu nauczaniu. W obronie czystości wiary Atanazy był w stanie walczyć z całym światem. Zawsze słuchał raczej Boga niż ludzi, nawet gdy ludzie ci formalnie i pozornie reprezentowali Chrystusa. Pięciokrotnie wyklęty, wygnany, poniżany, oskarżany o najgorsze zbrodnie, nieposłuszeństwo i wiarołomstwo. Święty Atanazy nigdy się nie poddał. Trwając w nieposłuszeństwie wobec heretyckiej hierarchii, trwał w posłuszeństwie Bożym. Dalej głosił nieskażone Słowo Boże, zwoływał synody, wyświęcał kapłanów i biskupów, dyskutował, pisał liczne dzieła, nawracał. Święty doktor Kościoła, kardynał Robert Bellarmine, naucza nawet, że dozwolone jest opierać się papieżowi, który próbowałby zniszczyć Kościół. W tym celu należy nie czynić tego, co on zarządzi, i przeciwdziałać wykonywaniu jego woli. Kochani, bez czystej i nieskażonej nauki katolickiej nie mamy żadnych szans, żeby przeciwstawiać się złu. Ani w naszym życiu osobistym, ani w naszych rodzinach, ani w naszej ojczyźnie, ani w kościele katolickim. Natomiast zachowując czystą, nieskażoną naukę katolicką, mamy, że tak potocznie powiem, wygrane. Na początek zachęcam do świadomego przeżycia Wielkiego Postu. Może treści, które zawarłem w odcinku o Wielkim Poście, okażą się dla Was pomocne. Miniatura do tego filmu pojawi się zaraz po zakończeniu tego filmu, który teraz oglądacie. Warto też często odmawiać różaniec i modlić się o cnotę męstwa, która na ten czas jest nam, zdaje się, szczególnie potrzebna. Kochani, jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy publicystycznej, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tymczasem zachęcam wszystkich, nie prześpijmy Wielkiego Postu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.